gość babiego lata.
W ciągu 2,5 miliona lat wielkość mózgu ludzkiego wzrosła czterokrotnie. Mózg stanowi zaledwie 2% wagi ciała, ale zużywa około 40% energii. A dzięki gwałtownemu wzrostowi, temu właśnie, o którym mówię, ludzie przyswoili sobie pojęcie czasu, przestrzeni i możliwości. O mózgu rozmawiamy w związku z rozpoczętym właśnie tygodniem mózgu, trzecim tygodniem mózgu ogólnopolskim i ogólnoświatowym, a w studiu witam serdecznie pana doktora Grzegorza Króliczaka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor jest z Zakładu Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii naszego Uniwersytetu, ale z tego, co zdołałam się dowiedzieć poza anteną, pan doktor zwiedził kawał świata naukowo, mózg właśnie badając. Pan doktor spędził sporo lat za granicą. Gdzie dokładnie?
No, moja historia zaczęła się już w 95 roku. Byłem w Oksfordzie na stypendium i tam po raz pierwszy zacząłem tam zgłębiać tajniki mózgu. No, ale wróciłem tutaj na studia doktoranckie i w 99 roku wyjechałem do Kanady na studia z neuronauki.
A później jeszcze był pan w Stanach.
Tak, byłem w Stanach. To znaczy, najpierw jeszcze zrobiłem magisterkę i doktorat z neuronauki w Kanadzie na Uniwersytecie Zachodniego Ontario, po czym zacząłem tam tak zwany staż podoktorski i po roku wyjechałem na kolejne 4 lata, tym razem do Stanów Zjednoczonych na Uniwersytet w Oregonie.
I kiedy pytałam pana doktora jeszcze przed wejściem na antenę, jak mózg się bada, to wyobrażałam sobie jakieś wielkie modele mózgu, oczywiście również pracę z komputerem, ale generalnie przede wszystkim jak ten mózg pan bada, jak go pan widzi, to co to jest?
To znaczy, my wkładamy osobę, uczestnika eksperymentu do takiego dużego urządzenia, które się nazywa skanerem. I to jest skaner, który wykorzystuje bardzo silne pole magnetyczne, wielokrotnie, kilkadziesiąt razy większe niż pole magnetyczne Ziemi. I po prostu uzyskujemy bardzo dobry obraz anatomiczny mózgu i również badamy funkcję mózgu w ten sposób.
Czyli na żywym organizmie?
Na żywym organizmie, tak.
Ojej, to tak aż troszeczkę strasznie brzmi, bo naukowo, ale proszę państwa, dziś mamy rozmawiać z panem doktorem głównie o leworęczności, bo taki wykład wygłosi pan podczas ostatniego dnia tego tygodnia mózgu. Czy leworęczni mają inne mózgi? Lateralizacja funkcji poznawczych w zdrowym mózgu. Cały ten tydzień poświęcony mózgowi rozpoczyna się dzisiaj wykładem inauguracyjnym o 17.10 Polskiej Akademii Nauk, a wykład brzmi, czy uzależnienia oszukują mózg? Jeszcze o programie tych spotkań potem, ale panie doktorze, leworęczności właśnie. Leworęczni są największą mniejszością na świecie. Jak to jest z leworęcznością? Oni są niezwykli, bo muszą sobie radzić w świecie zupełnie do nich nieprzystosowanym. Skąd się bierze leworęczność? Jak ten mózg wygląda u nich?
No, szacuje się, że około 1 na 10 osób jest leworęczna. I są takie hipotezy, że choć leworęczność może się wydawać czymś niewygodnym, badacze sądzą, że jednak musiało to dawać jakąś przewagę ewolucyjną tym osobom, które niespodziewanie nabyły pewne nowe umiejętności, na przykład używania narzędzi ręką lewą, a nie prawą, i to dawało większą możliwość przeżycia.
W efekcie rzeczywiście leworęczni muszą być w zasadzie dwuręczni, bo inaczej trudno by im było sobie pewno w życiu poradzić. Ja tylko krótką listę, bo ona jest niezmiernie długa. Beethoven, Paganini, Schumann, Hendrix, McCartney, Ringo Starr, Dylan Bowie, Sting, to tylko śpiewacy, znaczy muzycy, ale również Aleksander Wielki, Napoleon, Nietzsche, Einstein, Rubens, Leonardo da Vinci oczywiście, czy Diego Maradona ze sportowców. Ta lista jest tak długa, że właściwie mogłabym ją wymieniać aż do pewno 11. Doktorze, jak to wygląda w mózgu? To jest wszystko odwrotnie, inaczej? Proszę wyjaśnić nam, laikom, a także leworęcznym, tym, którzy nie bardzo wiedzą, co mają tam w głowie, jak to wygląda.
To znaczy tak, gdyby spojrzeć na obraz anatomiczny wysokiej rozdzielczości mózgu danej osoby, tak po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba byłaby lewo- czy praworęczna. Na pozór niczego szczególnego w takich mózgach nie widać. No, gdyby zagłębić się trochę bardziej i analizować różne obszary kory, szczególnie różne warstwy kory, to pewnie tam by się dało zidentyfikować pewne takie delikatne, bardzo subtelne różnice w prawej i w lewej półkuli. Ale też różne grupy badaczy zajmowały się tymi kwestiami i jedni twierdzą, że znaleźli znaleźli jakieś tak zwane korelaty leworęczności, inni z kolei zaprzeczają. Czyli na poziomie anatomicznym nic takiego szczególnego, zdaje się, tam nie ma. Natomiast
dopiero kiedy?
Kiedy zaczynamy badać właśnie, gdzie na przykład zlokalizowane są funkcje językowe w mózgu, albo gdzie są zlokalizowane inne funkcje, na przykład tak jak umiejętność gestykulacji, czy rozumienia gestów, wówczas zaczyna się wyłaniać pewien bardzo interesujący obraz tego wszystkiego.
Czy leworęczność jest jakoś genetycznie uwarunkowana? Bo zwykle szukamy tego do tyłu, tak? Czy dziadek, czy babcia, czy ktoś, czy mama, czy tata byli leworęczni?
Więc ja może powiem na przykładzie moich badań. Z osób leworęcznych, które ja testowałem, aż 67% miało kogoś leworęcznego w rodzinie. Ale ja zajmowałem się próbką skrajnie leworęcznych osób, czyli osób, które nie tylko sądziły o sobie, że są leworęczne, ale które poddane specjalistycznym testom wykazywały właśnie to, że rzeczywiście preferują, nie tylko preferują, ale mają silniejszą rękę lewą i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, czy to jest jakaś, no właśnie nie chcę powiedzieć wada genetyczna, bo tak się kiedyś mówiło o leworęcznych, że oni są gorsi, są mańkutami. Zresztą teraz już poprawność polityczna i nasza świadomość się zwiększa i tego nie mówimy, ale to jest jakoś na poziomie jakimś inaczej się dzieje. Ale jak to skutkuje w życiu? Czy oni mają rzeczywiście trudniej, jak się panu wydaje?
No ja nie sądzę, żeby było im aż tak trudniej, ale jeszcze wracając do poprzedniej kwestii właśnie, czy jak to jest uwarunkowane i czy to się właśnie wiąże z czymś nieprawidłowym w mózgu i tak dalej, okazuje się, że to znaczy tak, do niedawna jeszcze sądzono, że bardzo często zmieniona lateralizacja funkcji w mózgu, czyli to, czy ktoś preferuje lewą czy prawą rękę, to, czy ma język zlateralizowany do lewej bądź prawej półkuli, że to może zależeć na przykład od wczesnych urazów mózgu, na przykład w dzieciństwie, w trakcie porodu albo we wczesnym dzieciństwie. I wówczas, jeśli powiedzmy taka osoba miała jakiś nawet drobny, bardzo drobny uraz, mogło to skutkować tym, że nagle mózg próbował się dostosować i pewne funkcje, które w danym momencie, w danym okresie czasu się rozwijały i nie mogły się rozwijać na bazie powiedzmy neuronów, które były aktywne powiedzmy w danej półkuli, wówczas ta funkcja gdyby została przejmowana przez inne obszary mózgu. I to były hipotezy wysuwane do niedawna, czyli można by powiedzieć, że sądzono, że to się wiąże właśnie z jakimiś zaburzeniami. Tymczasem okazuje się, że chyba tak do końca nie jest.
Ale może być.
Może być, ale raczej jest to bardzo mały odsetek. Czy ja sądziłbym, że tak naprawdę w mózgu leworęcznych, nie tylko sądziłbym, ja mam dowody naukowe na to, że raczej w mózgu leworęcznych osób nic takiego złego się nie dzieje.
Leworęczność można udawać? Znaczy w jakimś sensie symulować, prawda? Że jesteśmy leworęczni.
No, gdyby...
Da się tego nauczyć? Dwuręczności? Mózg w takim stopniu da się wytrenować?
Oczywiście, że można się nauczyć sprawnego używania ręki i lewej, i prawej, ale oczywiście, jeśli byśmy wziąć pod uwagę kwestię na przykład pisania, no to ja nie sądzę, żeby było aż tak łatwo biegle nauczyć się osobie praworęcznej tak pisać biegle lewą ręką, żeby...
Niezależnie od wieku?
Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej.
Powiedzmy jeszcze to, co ważne, że nie należy, i to już właściwie wszyscy wiemy, ale być może niekoniecznie, nie należy przestawiać jakoś dzieci z pisania jedną ręką na drugą, chociaż one i tak w życiu mają chyba raz, że trudniej, a dwa, że chyba i tak są sprawniejsze. Ja przeczytałam, panie doktorze, że leworęczni są ogólnie nieco sprawniejsi, czy pan to potwierdza, manualnie, i odnoszą sukcesy w dziedzinach wymagających kreatywności czy elastyczności myślenia. Lepiej wypadają w testach na myślenie dywergencyjne, czyli takie, które polega na szukaniu wielu rozwiązań. Potwierdza pan?
Tak,
mają lepszy refleks? Na przykład kierowcami są lepszymi, bo ta odległość, potrafią lepiej zbadać odległość?
Nie mogę się wypowiedzieć na temat takiego konkretnego przykładu, natomiast sądziłbym, że ponieważ w mózgu doszło do pewnej reorganizacji funkcji, że jest możliwe, że takie osoby będą bardziej twórcze, że właśnie łatwiej będzie im znajdować pewne rozwiązania problemów, które po prostu nie są tak łatwe do rozstrzygnięcia osoby, która ma powiedzmy takie typowy układ funkcji.
Czy oni po prostu wykorzystują większą ilość mocy mózgu, jaką w ogóle mamy?
Niekoniecznie, natomiast może inne połączenia w mózgu.
Pan mówi może i pan mówi nie dokładnie jeszcze wiem, to znaczy, że te badania są ciągle na pewnym etapie i my...
Oczywiście.
Kiedy... Mózg jest duży, słyszałem, panie rektorze, co?
Jest ogromny i to są naprawdę miliardy komórek, które są ze sobą połączone.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy tam w tych komórkach, w tych, których używamy, bo przecież i leworęczni, i praworęczni nie wykorzystują wszystkich możliwości swojego mózgu, prawda?
Oczywiście, ale to chyba... Bo jest takie przekonanie, że no tak właśnie. Naprawdę, że my tak wykorzystujemy 5, może 10% zdolności naszego mózgu. To nie jest tak.
Po prostu, a jak jest?
No jest jakoś tak, że różne obszary mózgu zdają się specjalizować w różnego typu kontroli, różnego typu zdolności naszych. I w związku z tym w danym momencie, w zależności od tego, co robimy, nad czym się zastanawiamy i tak dalej, będziemy być może wykorzystywać 5% mózgu, tak? Ale to nie znaczy, że tylko 5% w ogóle...
To po co ta cała reszta jest?
No właśnie dlatego, że kiedy ja odszedłbym teraz od stołu i zaczął coś innego wykonywać, robić, zastanawiać się nad innymi kwestiami, to inne obszary mózgu natychmiast by zaczęły być aktywne.
Panie doktorze, najbardziej fascynujące może odkrycie, coś, co pana zaskoczyło w ciągu tych kilkunastu lat pracy nad mózgiem, czego pan się dowiedział takiego naprawdę, że wow.
To znaczy, no właśnie chyba najbardziej zaskakującą kwestią dla mnie było to, że tak naprawdę u leworęcznych, w mózgach osób leworęcznych nic takiego złego się nie dzieje, a gdy zaczyna się dziać coś, co może kiedyś by sądzono, że to jest coś nie tak, że nagle jakaś funkcja przesuwa się powiedzmy z lewej do prawej półkuli, to... Cały mózg się reorganizuje, zdaje się. Może nie cały, ale to jest tak, że jak jedna funkcja zdaje się być nietypowo zlateralizowana czy reprezentowana w mózgu, zaraz inna funkcja pokrewna zdaje się za nią podążać.
Ale to olbrzymie sukcesy w medycynie można sobie wyobrażać i perspektywę tego, że jeżeli mózg potrafi w ten sposób działać, to i regeneracyjne jego możliwości są duże.
Z pewnością, ale tu chodzi o taką prostą kwestię. Do tej pory sądzono na podstawie kilku powiedzmy pacjentów, którzy wykazywali pewne zaburzenia języka, sądzono, że oni mieli nietypowo zlateralizowany język, bo w wyniku na przykład urazu prawej półkuli nie byli w stanie mówić, natomiast inne funkcje, które zazwyczaj kojarzono, że no być może powinny podążać za językiem, były w miarę nienaruszone. Okazuje się, że to były nieliczne przypadki, 2-3 w literaturze odnotowane, natomiast moje badania, przynajmniej badania na osobach normalnych, które nigdy zdawały się nie mieć żadnych zaburzeń mózgu od dzieciństwa, zdają się sugerować nieco właśnie inny obraz, że jeśli z jakichś powodów, na przykład język, lateralizacja języka zostanie przesunięta do prawej półkuli, a nie tak jak u większości osób w lewej, no to za tym podążają inne funkcje. Co ciekawe, te funkcje, o których wiemy, że zazwyczaj u osoby praworęcznej znajdowały się w prawej półkuli, nagle znajdujemy w lewej półkuli.
No fascynująca jest pana praca i fascynujący ten cały tydzień mózgu. Ja państwa zapraszam na stronę Polskiej Akademii Nauk. Tam informacje www.pan.poznan.pl, bo poza tym będziemy też podczas tego tygodnia mówić o wolnej woli, integracji funkcji motorycznych, o problemach z jadłowstrętem psychicznym. To wszystko siedzi w naszej głowie. No, bardzo panu dziękuję. Fascynująca jest pana praca. Myślę, że wielu chciałoby popracować nad czymś tak
albo poprzyglądać się, zobaczyć jakich narzędzi na przykład pan doktor używa. Czy to są tylko testy, czy też można
jakieś
tam zajrzeć, że tak powiem.
No,
zajrzeć też.
Zaglądamy do pracujących, funkcjonujących mózgów.
Takie pokolorowane mózgi czasami widzę. Właśnie jakieś obszary. To są narzędzia specjalne, tak?
Z tym, że te obrazki, które państwo zazwyczaj widzą w prasie, no to są wynikiem bardzo żmudnych powiedzmy opracowań danych.
Wydaje się to proste.
Tak, to znaczy takim, można już dziś są takie narzędzia, że można w trakcie nabywania danych widzieć już jakieś różnice powiedzmy w aktywności mózgu i jakoś to odzwierciedlać różnymi kolorami, ale tak naprawdę to, co, te ostateczne wyniki to są efektem kilku tygodniowych albo nawet kilkumiesięcznych analiz.
Bardzo panu dziękuję. Doktor Grzegorz Króliczak z Instytutu Psychologii naszego Uniwersytetu był państwa gościem. Powiem jeszcze na pocieszenie, albo nie wiem. Najwięcej leworęcznych jest wśród Żydów, a najmniej wśród Chińczyków. To ciekawe, nawet pan doktor mówił, że nie znał tych danych.
Poza tym
serdecznie państwu polecam www.leworecznost.pl. Świetna strona dla leworęcznych. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy, jak to mówią, szmają, piszą. Tak nie powinno się pewno mówić, ale
ja
oni chyba są...
lewą ręką teraz kliknąć.
Właśnie. To jest podobno trudne, a oni radzą sobie z myszami, bo to przecież nie tylko myszy i rozmaite przyrządy, ale to jak tam?
W głowie muszę wszystko przestawiać, a lewą ręką. I teraz
trwa dłużej?
Trwa dłużej, tak. No, musimy się inaczej koncentrować. Dziękujemy, panie doktorze.
Dziękujemy.
Dziękuję również.